Gniew a ludzkie serce. Co tak naprawdę ujawnia naszą złość? W Biblii o gniewie jest naprawdę dużo. Jeżeli więc Biblia tak dużo mówi o gniewie, to może też jest to bardzo ważny temat. Temat, który powinniśmy zrozumieć. Więc dzisiejszy wykład poświęcony będzie temu jednemu z najbardziej chyba intensywnych i często nierozumianych ludzkich uczuć – gniewowi. Przyjrzymy się, co Biblia mówi na ten temat, ale od razu nie jestem w stanie wam tych wszystkich fragmentów przytoczyć. Odnieść się do tego wszystkiego. Jest to po prostu tak szeroki temat, że jest rzeczą niemożliwą, aby móc tego dokonać nawet przez kilka godzin. Następnym razem postaram się powiedzieć więcej o Bożym gniewie. I to wtedy pozwoli nam to lepiej wszystko zrozumieć. Czynniki wywołujące gniew są różne. Jednak wywołana wściekłość zawsze w jakiś sposób ujawnia to, co osoba rozgniewana naprawdę ceni, co jest jej skarbem. Każdy z nas zna gniew. Czasem będzie to irytacja i tak to powiemy. Czasami powiemy, że to frustracja. Czasem wybuch, którego później żałujemy. Ale gniew nie mówi tylko o sytuacji, bo gniew mówi o naszym sercu. Gniew ujawnia to, co naprawdę cenisz. Pokazuje, co jest twoim skarbem. Bo gniew pojawia się wtedy, kiedy coś tracisz albo boisz się, że coś stracisz. I Biblia pomaga nam zobaczyć cztery takie główne obszary. Być może jest ich więcej, no ale uznałem, że one są takie główne, najczęstsze. Skarby, które wywołują gniew. Oczywiście skarby w cudzysłowie. Więc cztery źródła gniewu. Pierwszy. Kontrola. Chcemy mieć wpływ na swoje życie. Chcemy mieć wpływ na swoje życie. Chcemy spełniać marzenia. Chcemy realizować swoje plany. Czy nie tak? Chcemy mieć wpływ, a chcąc mieć ten wpływ, czasami chcemy go mieć również nie na siebie, na swoje życie, ale również na życie innych, a więc chcemy mieć wpływ na ludzi. Chcemy mieć wpływ na żonę, ona powinna być taka, jak ja chcę. Chcemy mieć wpływ na męża. Chcemy mieć wpływ na dzieci, chcemy mieć wpływ na pracowników, jeśli mamy, a nawet na swojego szefa też chcemy mieć wpływ. Chcemy mieć również wpływ na sytuacje, które się wokół nas dzieją. Przecież wielu ludzi jest oburzonych, a wręcz rozgniewanych, bo deszcz pada. Jak mógł ten deszcz padać? I wiele innych sytuacji. Na korek. Siedzą w samochodzie, chcą mieć wpływ na ten korek. Ale też chcemy mieć wpływ na przyszłość. I kiedy ktoś nam to odbiera, ten właśnie wpływ, to wtedy pojawia się gniew. Bo ja chcę mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w moim życiu. Chcę mieć kontrolę nad innymi. Po prostu chcę mieć kontrolę. Chcę być kontrolujący. Jest wiele fragmentów w Biblii, ale jeden możemy sobie przytoczyć. W rozdziale trzecim Księgi Daniela Nabuchodonozor demonstruje swoją ogromną władzę. Wzniósł ogromny złoty posąg. I o tym czytamy w trzecim rozdziale, choć bardzo ciekawa jest też historia w drugim rozdziale na temat gniewu. I ten władca chciał, aby wszyscy pokłonili się przed tym posągiem, wszyscy jego poddani, dlatego że to jest oznaka, że oni podporządkowują się jego władzy. Ale kiedy trzech Żydów odmówiło pokłonu, i o tym czytamy, zobaczmy teraz, 19 werset. Wtedy Nabuchodonozor bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszaka i Abednego i zmienił się wyraz jego twarzy. Kazał rozpalić piec 7 razy mocniej niż zwykle. Znamy tą historię, ja ją tylko przypominam. Bardzo się rozgniewał na trzech Żydów, bo oni nie chcieli pokłonić się przed tym posągiem. Słowo bardzo musiało być naprawdę bardzo, bo aż czytamy, że zmienił się kolor jego twarzy. Jak ktoś może, przecież on tu jest władcą, on tu ma wszystko kontrolować, wszystko ma się dziać tak, jak ja chcę. Czy nie znamy tych historii z życia? Czy nie widzieliśmy innych ludzi, którym się aż kolor twarzy zmienił, bo tak chcą kontrolować? A że nie mógł kontrolować tej sytuacji w pełni, to wpadł w furię. i był gotowy zabijać. To się dzieje z ludźmi, którzy chcą za wszelką cenę kontrolować sytuację lub innych, są gotowi posunąć się do tego, żeby nawet zabijać. Mamy również w Biblii historię Saula, który też, jak zobaczył, że traci władzę, zaczął nienawidzieć Dawida, ale przecież my tych wszystkich fragmentów nie jesteśmy w stanie czytać. Ja wam tylko przypominam, o tym możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuela, 18 rozdział. Mamy również Heroda. Kiedy Herod usłyszał o nowym królu, też nie był zachwycony, bo nie szło to po jego myśli. On też chciał wszystko kontrolować, a więc co się stało? Jego gniew, jego chęć kontrolowania również doprowadziła do śmierci. Do śmierci jakiejś grupy dzieci. Więc widzimy, kiedy zagrożona jest kontrola, kiedy coś nie idzie tak, jak my byśmy chcieli, pojawia się gniew. Musi być tak, jak ja chcę. Denerwujesz się, gdy coś nie idzie po twojej myśli. Gdy ktoś psuje twój plan. A ja sobie zaplanowałem, a tu nie tak poszło. I gniewasz się wtedy, kiedy nie masz wpływu. I od razu chcę powiedzieć, to nie jest temperament. Albo powiem, to nie jest tylko temperament. To jest przywiązanie do kontroli. Niezależnie od tego, czy gniew jest wywołany obecną utratą kontroli, czy też groźbą jej utraty. Czasami jeszcze się nic nie dzieje, ale boimy się. Przeżywamy to. Już się gniewamy, choć jeszcze się nic nie stało. Następny punkt. Posiadanie jest ściśle związane z kontrolą. Jak często słyszymy, jak często mówimy, to jest moje. Już małe dzieci mają chęć posiadania, a kiedy nie mogą czegoś posiadać, albo ktoś chce posiadać to, co mają, okażą to gniewem. Ale tak samo robią już dorośli. Tylko, że uczymy się od małego. Moje rzeczy, moje pieniądze, moje prawa, to mi się należy, moje wygody. I mamy też przykład w Biblii, za chwilę sobie go przeczytamy, to jest Achab i winnica Nabota. Pragnienie posiadania może prowadzić do gniewu również, ale nie musi. Ale może i często prowadzi. Więc na początku tej strasznej historii o królu Achabie i winnicy Nabota, to jest w pierwszej księdze królewskiej, 21 rozdział, król Achab przygląda się winnicy Nabota i pragnie jej. Chce ją mieć na własność. I król oferuje jej zakup. Ale Nabot odmawia, ponieważ jest to jego dziedzictwo w ziemi obiecanej. I teraz przeczytajmy werset 4. Z powodu tych właśnie słów Nabota nie dam tobie dziedzictwa moich przodków. Achab wrócił do swojego pałacu posępny i rozgniewany. Inne tłumaczenia oddają to jeszcze urażony i zagniewany, posępny i gniewny. Nie dam ci, bo to jest moje. Czy on kłamał? Tak, to było jego. Czy mu się to nie należało? Jak najbardziej. Ale ktoś chciał mu to zabrać. Więc powiedzenie, że nie dam ci, tamtą osobę jeszcze bardziej nakręciło. Pragnienie posiadania rzeczy może, gdy napotyka przeszkody, prowadzić do gniewu. Jak to? Mi nie dasz? Mi się to należy. Ja to kupuję. Takie sytuacje widziałem nawet czasami w sklepach. Jak ktoś się bardzo denerwował, że ktoś przed nim kupował ostatnią rzecz. Albo, że ja sobie to upatrzyłem. Też taki tekst słyszałem. Mimo, że ktoś inny to trzymał i chciał to kupić. Ale ja sobie to upatrzyłem wcześniej. Więc pragnienie posiadania rzeczy może, gdy napotyka przeszkody, prowadzić do gniewu. I w tej historii nawet do morderstwa. To tak się właśnie skończyło. Więc czasami zaczyna się niewinnie. Chciałbym to mieć, ale kończy się tragicznie. Jestem zły, bo tego nie mam. I zdajemy sobie pytanie, dlaczego tego nie ma, co ja chcę, aby było? Dlaczego ja tego nie mam? Chcę to teraz. Jakże świat się przyzwyczaił do tego, żeby coś chcieć i koniecznie wszyscy muszą spełniać te twoje pragnienia. Więc gniew często rodzi się z pragnienia posiadania. Muszę to mieć. Kolejna dziedzina, o której możemy powiedzieć, to intymność seksualna i rozkosz. To trudniejszy temat, ale również bardzo realny i też chciałbym wspomnieć o dwóch miejscach w Biblii. Księga Przysłów, to jest 6 rozdział. Tam jest historia o zdradzonym mężu i o jego gniewie. Tak, Zradzony mąż i gniew, zradzona żona i gniew. Chciałbym dzisiaj wspomnieć o historii Amnona i Tamar, która jest w drugiej księdze Samuela w 13 rozdziale, ale tylko króciutko. Bo Amnon miał tam obsesję na punkcie Tamar i tak bardzo jej chciał, że posunął się za daleko. Ale kiedy się już posunął i miał to, co chciał, to czytamy, poczuł do niej ogromną odrazę, nienawidził jej teraz o wiele bardziej niż przedtem ją kochał. To inaczej pożądał. Amnon więc rozkazał jej, wstań i idź sobie. No tak się nie robi. Znienawidził ją. Dlaczego? Bo prawdą jest, że bez prawdziwej relacji nie ma prawdziwej satysfakcji. A gdy oczekiwania się nie spełniają, to pojawia się gniew. On myślał, że będzie cudownie, on myślał, że będzie wspaniale, ale jednak tak nie było, więc się rozgniewał. Jego oczekiwania nie zostały spełnione. Związek między gniewem a seksem zarówno w małżeństwach, jak i w związkach pozamałżeńskich jest bardzo bliski, więc często się mówi miłość i nienawiść. Na to trzeba uważać. I ostatnia rzecz z tych czterech to jest reputacja, duma. Urażona duma to częsta przyczyna gniewu. Cenię swoją reputację, swoje imię, szacunek wśród innych. To dobrze, ceń. Zależy mi na tym, by ludzie dobrze o mnie myśleli. Myślę, że nie jest to w tym nic złego, że chcemy, aby ludzie o nas dobrze myśleli. Tylko czy my rzeczywiście robimy wszystko dobrze i słusznie? Chcemy być szanowani, chcemy być dobrze postrzegani, nie lubimy być ośmieszani przez innych, przez jakąś sytuację. I mamy też przykład w Biblii. Balaam. Historia pogańskiego proroka Balaama i jego oślicy. Jego oślica widzi anioła z wyciągniętym mieczem i nie chce dalej iść. Pomimo wielokrotnego bicia tej oślicy przez Balaama, ona odmawia dalszej drogi. I w końcu kładzie się na ziemi z Balaamem na grzbiecie. I to taka zabawna w sumie scena, tylko że dla Balaama to nie był żart. On się z tego nie śmiał. Oślica zrobiła z niego głupca i był bardzo zły. I w Księdze Liczb, 22 rozdział, 21 i aż do 29 wersetu znajdujemy bardzo ciekawy fragment. Ja zaś przeczytam tylko 26 i jeszcze parę wersetów dalej. On, Balaam, ogromnie się rozgniewał. Wtedy Pan sprawił, że oślica przemówiła do Balaama. Co ci zrobiłam, że mnie już trzeci raz bijesz? Balaam odpowiedział oślicy, ponieważ kpisz sobie ze mnie. Gdybym miał miecz pod ręką, już bym cię zabił. Co ci zrobiłam, że uderzyłeś mnie trzy razy? To znaczy, ona go pyta, dlaczego jesteś zły? Co wywołuje twój gniew? Bo ona go doprowadziła do ośmieszenia. To było jego postrzeganie całej tej sytuacji, ale prawdą jest, że on nie znał całej sytuacji i tak naprawdę to ona go uratowała. Dlatego czasami my nie znamy wielu sytuacji, kiedy się gniewamy. I o tym chciałbym w tych krótkich formach więcej powiedzieć. Ale bardzo często nie znamy sytuacji i gdybyśmy znali, na pewno byśmy tak nie reagowali. Choć za chwilę przynajmniej trochę o tym powiem. To jeszcze wspomnę, że był jeszcze Dawid i Nabal. Tam też pada pytanie, to jest pierwsza księga Samuela, 25 rozdział. Dawid wysyła swoich ludzi w pokoju do dosyć porywczego właściciela ziemskiego i prosi o pomoc w zdobyciu prowiantu dla swojej grupy. I Nabal z gniewem odmawia i pyta. O tym właśnie czytamy, przeczytajmy teraz. 25 rozdział, 10 i 11 werset. Kim jest Dawid? Kim jest syn Jessego? W dzisiejszych czasach wielu sług odchodzi od swoich panów. Czy mam wziąć swój chleb, wodę i mięso i dać je ludziom, którzy przybywają z nie wiadomo skąd? Kim jest Dawid? Czy ja mam mu dawać jedzenie? On obraża Dawida i kiedy jego ludzie wracają do niego, przynosząc mu tą informację, że taka zniewaga tutaj padła, wiecie, co Dawid mówi do swoich ludzi? Niech każdy przepasze swój miecz i wyrusza zemścić się za tą zniewagę. Dawid jest zły, ponieważ, co? Podważono jego reputację. Ja jestem Dawid. Jak ktoś śmie mi czegokolwiek odmawiać? Choć prawdą jest, że on pomagał i tamten człowiek na tym korzystał, ale to nie jest żaden powód. I dodam, że Nabal miał bardzo mądrą żonę, bo ta żona uratowała go przed Dawidem, przed tą zemstą Dawida. Ona udobruchała Dawida, wyszła mu naprzeciw, porozmawiała z nim. I wiecie, co później dowiadujemy się? Dawid był wdzięczny tej żonie, jakże i Bogu, bo mówi, że nie dopuścił się zemsty, którą planował za znieważenie. Więc nawet wielcy ludzie i Boży ludzie czasami potrafią pokazać to, co nie jest dobre, ale Pan Bóg, jakże też inni ludzie mogą sprawić, że ten ich gniew się uspokoi i wtedy przejrzył na oczy. W chwilach gniewu jest coś takiego, jakbyśmy zakładali jakieś niezbyt wyraźne okulary. Widzimy rzeczywistość nie taka, jaka jest. Była też historia Uzjasza, jego urażonej dumy i gniewu. Jest też w Biblii historia o Waszti i królu, który poczuł się publicznie upokorzony, bo ona nie chciała, jego żona, zrobić to, co on chciał. Też wybuchła w nim ta eksplozja gniewu. Gniew często brzmi tak, jak on mógł mi to zrobić? Co ludzie o mnie pomyślą? Co inni o mnie pomyślą? Więc zadaj sobie pytanie, czy bardziej zależy ci na prawdzie, czy na tym, jak wyglądam w oczach ludzi? A ja teraz chcę jeszcze coś dodać. Możesz się chować za swoją maską, bo przeważnie właśnie tak jest. I wtedy co? Ludzie kochają ciebie czy twoją maskę? Bo w praktyce ty im nie pokazujesz siebie, jaki jesteś. W praktyce to ty udajesz. Nie pokazujesz siebie. Pokazujesz kogoś innego. Nie jesteś taki. I co? Chcesz, żeby ludzie ciebie kochali? Nie. Oni wtedy ciebie nie kochają. Oni kochają kogoś innego. Więc możesz myśleć o sobie, że taki jesteś. Ale nie. Wielu ludzi żyje złudzeniami. I chce, aby ludzie kochali złudzenia. A czy nie słyszeliście o tym, że przyjaciel to ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal ciebie kocha? Bóg wie o tobie wszystko i nadal ciebie kocha. To teraz możemy sobie powiedzieć, jak działa gniew. Istnieją powody gniewu, bo gniew nie jest po prostu szalejącą siłą, która tak przychodzi z zewnątrz, znikąd i po prostu nam się przydarza. Akurat byłem w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiedniej porze. Właśnie wtedy gniew spadał i spadł na mnie. Tak można byłoby powiedzieć o tej cegle, która spada z dachu, ale nie o gniewie. Matthew Eliot pisze o tym w swojej książce, że istnieje pewien proces. I mamy takie trzy punkty. Percepcja, czyli obserwacja. Widzę lub coś słyszę. Coś, co się dzieje lub coś, co ma się wydarzyć. Mąż nie robi tego, co chce. To jest ta obserwacja. Pogoda na urlop się psuje. Obserwacja. Żebyście zrozumieli, jak to idzie. Więc ocena. Przychodzi ocena. Oceniam to, co się dzieje. Decyduję, czy mi się to podoba, czy nie. Przechodzę więc od percepcji, czyli obserwowania tego, co się dzieje, do oceny, czyli decydowania, czy mi się to podoba, czy nie. To jest bardzo ważne, bo jeżeli mi się to spodoba, to mam inne emocje. Ale jeżeli mi się to nie spodoba, i dlatego mamy trzecią część, przechodzimy do tej trzeciej, emocja, reaguję. Więc następnie odczuwam coś, co jest adekwatne do mojego postrzegania i mojej oceny. Jeśli mi się to podobało, jak powiedziałem, to cudownie, jest wspaniale. Ale jeżeli mi się to nie podobało, wtedy jestem zły. Jestem rozgniewany, jestem rozdrażniony i tu se wstawcie cokolwiek chcecie. Więc podsumowując to, problem nie zaczyna się w emocji. Zaczyna się od oceny twojej sytuacji. Jak tą sytuację oceniasz? Wtedy pojawią się emocje. A więc to nie sytuacja cię denerwuje. Co za tym idzie, można było powiedzieć, to nie ludzie cię denerwują. To twoja ocena sytuacji, ludzi, zjawisk ciebie denerwuje. Jest to odkrywcze? Podam przykład. Napisałeś do kogoś e-maila lub SMS-a z pytaniem. I jest teraz obserwacja. Czekam, a on nie odpowiada. Więc przechodzę do oceny. Lekceważy mnie. I jaka wtedy emocja będzie nam towarzyszyć? Może pojawić się gniew. Ocena. Ocena zależy od nas, ale może ona jest nieprawidłowa, może jest niewłaściwa. Może ten człowiek nie otrzymał tego maila. Tak się może zdarzyć. I kiedy dowiadujesz się, że on po prostu tego maila nie dostał, gniew znika. Ale mogło już tak być, żeś ty mu parę słów powiedział, powiedziała. Mogła się zrobić przykra sytuacja. Mówi, czekam i czekam, obiecałeś, a nie wysłałeś. Ilu z nas miałoby wtedy czarne, niepochlebne myśli? Bo to jest nasza ocena sytuacji. Nie zawsze prawdziwa, nie zawsze właściwa. Ale tak, nam się wydaje, że jesteśmy tak mądrzy i tak cudowni, że my wszystko dobrze oceniamy. Przecież my wiemy, co jest najlepsze, co jest właściwe, co powinno się dziać. Dlatego dochodzimy do dosyć kluczowego pytania. Zerknijmy na nie. Jedno pytanie pochodzi z Księgi Rodzaju, 4 rozdział. Do Kaina Bóg przemówił, dlaczego się gniewasz? Pamiętacie tę historię? Dlaczego się gniewasz? I do Jonasza, w Księdze Jonasza jest, to jest 4 rozdział. Czy słusznie się gniewasz? W każdym przypadku pytanie Pana Boga wskazuje na źródło gniewu. Z jakiego powodu jesteś zły? Czyli tak naprawdę Bóg pyta, co tak bardzo cenisz, że groźba utraty sprawia, że się gniewasz? Czy słusznie to oceniasz? To jest właśnie to. Czy słusznie oceniasz sytuację? Czasem twój gniew może być uzasadniony. Na przykład jesteś oburzony, jak ludzie bluźnią Bogu. Jak traktują słabych i bezbronnych. Ale od razu tu powiem, tylko sygnalizując, inna sprawa, jak postępujesz w tym gniewie. Bo choć gniew może być sprawiedliwy, uzasadniony, to ty możesz zachować się w sposób niewłaściwy. Więc możesz i tak wszystko zepsuć. I wielu chrześcijan tak, właśnie szczególnie chrześcijan, mogą mieć czasami te przebłyski tego gniewu sprawiedliwego. Ale patrząc na życie, wielu z nich po prostu psuje sytuację, bo zachowuje się niewłaściwie. Ale oni mówią, ale to jest gniew sprawiedliwy. Ale ja to słusznie, że się tak trzeba gniewać. Pan Jezus się gniewał, tam się ktoś gniewał, to Bóg się na to gniewa. No ale jest gniew i jest postępowanie. Więc możemy zepsuć. Więc lepiej czasami nic nie robić, niż zepsuć. Lepiej idź się pomóc w tej sytuacji, jak nie wiesz, jak się zachować. Więc najważniejsze pytanie to nie jest to, czy się gniewasz. Bo ja myślę, że każdy z nas się gniewa i to jeszcze śmiem twierdzić, że codziennie. To nie jest uczucie, które nam towarzyszy raz na 10 lat. O, wczoraj miałem rocznicę, 10, jak się rozgniewałam. Ale jest to coś, to co nam towarzyszy. Więc nie pytanie, czy się gniewasz, tylko dlaczego się gniewasz. Warto sobie to pytanie zadać. Bo gniew, co robi? On ujawnia. Ktoś powiedział, to jest rentgen. Ten rentgen może coś ujawnić. Ślady na płucach, albo złamanie, czy jest, czy go nie ma. I gniew ujawnia. Co ujawnia? Ujawnia, co kochasz, co cenisz, co czcisz. Więc nie pytamy, czy ktoś się gniewa, ale dlaczego się gniewa. I dochodzimy do serca. Do zadania sobie konkretnego pytania, co mnie ostatnio rozgniewało. Albo i nawet nie ostatnio, ale możemy po prostu coś z tym zrobić. Więc zmierzając do końca, zadajemy sobie pytanie konkretne. Co wtedy było zagrożone? Kontrola? O tym sobie mówiliśmy. Tracę nad czymś kontrolę? Ktoś nie robi tego, co ja chcę? A przecież tak to zaplanowałem. A może komfort? A może relacja jest zagrożona? I dlatego się gniewam? Relacja małżeńska, ale to może być też inna relacja? A może moja reputacja? Może ktoś mówi coś, co sprawi, że inni będą mnie postrzegać inaczej, a więc gniewam się na tą osobę. I czy było to w ogóle warte, aby się gniewać? Mamy pytanie kolejne. Bardzo często po fakcie może się okazać i się okazuje, że nie warto było. Więc mamy pytanie kolejne. Czy traktuję to jak coś ważniejszego niż Boga? Bo kiedy stajemy w obliczu doświadczenia gniewu, odkrywamy, że odsłania on zasłonę i ukazuje nasze serce. Także gniew jest bardzo dobrym sygnałem, aby pokazać nam, co się dzieje w nas. Gniew to nie tylko problem emocjonalny, to też problem duchowy, bo pokazuje, gdzie jest moje serce i co jest moim skarbem. Co tak bardzo cenisz, że jesteś gotowy się rozgniewać? Na Boga nawet. Że Bóg ci to zabrał. Znamy ludzi, którzy gniewają się na Boga. Więc co tak bardzo cenią, bardziej niż Boga, że na Boga potrafią być źli, bo Bóg im tego nie dał albo Bóg im to zabrał. to też pokazuje nam, czy skarbem nie jest ta nasza reputacja. Aż tak wielka, że jesteśmy gotowi gniewać się na wszystkich innych, którzy ją niszczą. No ale i tak wtedy, gniewając się, niszczymy swoją reputację. To postępowanie, które potem idzie, raczej nie pomaga. Więc kluczowe takie zadanie na koniec to to, co wywołuje twój gniew, może pokazywać to, co cenisz bardziej niż Boga Wszechmogącego i Jego wolę. I dlatego potrzebujemy przemiany serca, potrzebujemy zmiany wartości i potrzebujemy zrozumieć, co Bóg ma nam do powiedzenia, a więc też, co za tym idzie, dostrzeżenie, że On nas kocha i chce, abyśmy się podporządkowali Jego woli, to wtedy i pokój będzie w naszym sercu, będą dobre myśli. Więc kończąc nasze wspólne rozważanie, musimy stanąć przed jedną kluczową prawdą. Nasz gniew nie jest przypadkiem. On nie spada na nas znienacka. To nie jest coś, co znikąd się bierze. On nie jest tylko wybuchem emocji czy takim trudnym charakterem, ktoś mówi. On ma trudny charakter. Nie. Gniew to rentgen naszego serca. To jest taki głośny krzyk o tym, co tak naprawdę jest dla nas cenne. Że jesteśmy gotowi aż czasami wybuchnąć. Czy w stronę człowieka, który zagraża naszemu skarbowi, czy też nawet w kierunku Boga, albo nawet we własnym. Pismo Święte stawia nam dzisiaj takie dwa fundamentalne pytania i warto je sobie zapamiętać. Te pytania Bóg kiedyś skierował do Kaina i Jonasza. Dlaczego się gniewasz? Czy słusznie się gniewasz? Więc kiedy w naszych domach, w pracy, czy w zaciszu własnych myśli wzbiera w nas fala złości, to pamiętajmy, że pod tą falą coś się kryje. I wtedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego się gniewam? Co ten gniew mi pokazuje? Czy słusznie się gniewam, czy nie? Może ktoś pokrzyżował moje plany? Więc te plany stały się dla mnie tak cenne, cenniejsze od tego, żeby prowadzić chrześcijańskie życie w dobrej relacji z Bogiem i z ludźmi? Że jestem gotowy je nadwyrężyć? Jestem gotowy je zepsuć? Więc chrześcijańskie życie to nie tylko powściągliwość. Tak naprawdę to jest też przemiana. Więc chciałbym zachęcić nas, że przy kolejnym wybuchu gniewu, czy to na siebie, czy na drugą osobę, na drugiego człowieka, żebyśmy się zatrzymali i zapytali sami siebie, jakiego bożka w swoim życiu próbuję w tej chwili bronić? Czy ten gniew, mój gniew, jest słuszny? Bo jeśli nie, to muszę go odrzucić. A jeśli tak, to co teraz, co słusznego, co dobrego powinienem uczynić? I w ogóle nie bójmy się, że możemy stracić kontrolę. Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Nie martwmy się. Świat nie wymknął się Bogu spod kontroli. Nie musimy my za wszelką cenę wszystkiego kontrolować. I nie musimy się gniewać na tych, którzy to burzą. Czasami nawet się burzymy na tych, którzy o Bogu mówią rzeczy niewłaściwe. Ale Bóg dobrze wie, co ten człowiek mówi, jakie ma serce. Ważniejsze w tym momencie jest nie twoje oburzenie, tylko właściwa reakcja. Tak, w historii Kościoła znane są historie, że jak się ktoś oburzył na heretyków, to ich ściął albo spalił. W ten sposób okazał swoje oburzenie. Czy myślicie, że tak Pan Bóg by chciał, żebyśmy okazywali swoje niezadowolenie wobec tych, którzy mówią źle o Bogu? W jaki sposób chcemy ich przekonać, że Bóg jest Bogiem dobrym, sprawiedliwym, że Bogu zależy na kimś, na tym kimś, kto nawet o nim mówi źle? Dlatego niech nasz gniew nie będzie mieczem do niszczenia innych, ale sygnałem ostrzegawczym, który prowadzi nas do pokuty i odkrycia, że jedynym prawdziwym skarbem, którego nikt nam nie odbierze, jest Jezus Chrystus. Amen.